Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Nie ma rozbieżności między ministrami sprawiedliwości i spraw zagranicznych co do możliwości kierowania pytań do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Trybunał Konstytucyjny ma prawo do oceny wszystkich elementów traktatu. Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do nieprawdziwych informacji, jakie w środę przekazywały tak zwane mainstreamowe media. Chodzi o opinię szefa MSZ Jacka Czaputowicza w sprawie wniosku, jaki prokurator generalny i szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału. Według dziennikarzy szef MSZ miał rzekomo stwierdzić, że prokurator generalny nie miał prawa zadać takiego pytania do Trybunału Konstytucyjnego.
Jest rzeczą bezsporną, że minister spraw zagranicznych, zgodnie zresztą ze swoim oświadczeniem, absolutnie przyznaje tutaj rację, że jest możliwość kierowania do Trybunału Konstytucyjnego tego typu zapytań, wątpliwości co do interpretacji stosowania prawa w poszczególnych przypadkach, w przypadku również wydania odpowiednich wyroków. A więc nie ma tutaj żadnej rozbieżności i chcę też się odnieść i zaapelować do mediów, chociaż robię to z nadzieją taką, no nie jakąś strasznie wielką, żeby nie wyciągały poszczególnych spraw, poszczególnych zdań z kontekstu, bo to jest wielostronicowa opinia ministra spraw zagranicznych.
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w artykule 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy skargę Komisji Europejskiej na Polskę w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym w trybie przyspieszonym, poinformowała Polska Agencja Prasowa. Taką decyzję miał podjąć prezes Trybunału. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku postępowania dotyczącego Puszczy Białowieskiej. Rozstrzygnięcie sporu między Warszawą a Brukselą może nastąpić już wiosną przyszłego roku. Zazwyczaj sprawy trwają 2 lata. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podkreśla, że działania wobec Polski są ekstraordynaryjne.
Część sędziów zachowuje się jak politycy. Działania, które są prowadzone w tej sprawie, można nazwać jako ekstraordynaryjne. To jest zaskoczenie z naszego punktu widzenia, ale polski rząd przestrzega prawa unijnego.
16 listopada odbędzie się rozprawa w sprawie środków tymczasowych, czyli decyzji o zawieszeniu przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, które spowodowały odesłanie części sędziów na emeryturę. Na tym posiedzeniu Komisja i Polska będą przedstawiały swoje argumenty. Komisja Europejska może również wystąpić o kary, jeśli oceni, że Polska nie respektuje tymczasowego postanowienia unijnego Trybunału. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński odwiedził w środę Chełm w województwie lubelskim. Lider Zjednoczonej Prawicy wsparł kandydata PiS-u na prezydenta tego miasta, Jakuba Banaszka. W drugiej turze zmierzy się on z Agatą Fisz. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że w ostatnich latach nie było wykorzystywane to, co jest szansą dla Chełma.
Pani Fisz i cała ta totalna opozycja czy totalna koalicja pokazała w ciągu 8 lat swojej władzy, czy współwładzy, czy w takiej półwspółwładzy, jak w wypadku SLD, bo to tak było w ciągu tych 8 lat, że tak naprawdę traktuje rządzenie jako swego rodzaju prywatne przedsięwzięcie, jako pracę na rzecz takiego trudnego do określenia sojuszu różnych grup nacisku, grup wpływu, różnych interesów. Natomiast ten interes wspólny, interes narodowy, to jest coś, o czym się mówi, ale czego się tak naprawdę nie bierze pod uwagę. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych 3 lat pokazało, że co zapowiada, to robi.
Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w najbliższą niedzielę. Do urn pójdą mieszkańcy 43 miast, w tym 5 wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Kielcach i Szczecinie. W skali całego kraju w wyborach do sejmików Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 254 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, a PSL 70. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło samodzielnie w 6 sejmikach. W kilku trwają rozmowy koalicyjne. Ponad 154 tysiące złotych udało się zebrać w ramach kampanii Kielce dla Syrii. Kampania powstała z inicjatywy Kieleckiego Ratusza przy współpracy z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz rektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizację kolonii oraz pomoc edukacyjną dla syryjskich dzieci i młodzieży. Podczas podsumowania akcji w Kielcach minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa podkreśliła, że całe przedsięwzięcie ocenia bardzo wysoko. Zwróciła też uwagę, że w Syrii każda pomoc jest potrzebna.
Tam potrzeba żywności, potrzeba leków, potrzeba opieki medycznej, potrzeba szkół, potrzeba przyborów szkolnych. Rodzice ze łzami w oczach pytają, czy moje dziecko pójdzie do szkoły. Nie chcemy, żeby to było pokolenie stracone, bo przez tą wojnę nie będzie edukacji. Chcą, żebyśmy po prostu im w tym pomogli. Są przerywane dostawy prądu, nie mają dachu nad głową, ale po to 6,5 tysiąca sierot. Ta kwota będzie mogła polepszyć ich los. Bardzo wam za to dziękuję.
W ramach akcji Kielce dla Syrii prowadzone były zbiórki pieniężne do puszek z karbon stacjonarnych, aukcje charytatywne oraz wydarzenia kulturalne i sportowe na terenie miasta. Podobne inicjatywy organizowane były m.in. w Lublinie oraz na Śląsku. W Ministerstwie Środowiska podpisano porozumienie w sprawie organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach COP24. Ma to pomóc w sprawnej i bezpiecznej organizacji wydarzenia. Z wizytą do Polski przybyła sekretarz wykonawczy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że Polska sprosta organizacji tej konferencji. Jak dodał, nasz kraj chce także w sposób istotny współuczestniczyć w ustaleniach.
Dla Polski niezwykle istotne jest, aby wdrożyć porozumienie paryskie, żeby nie podnosić ambicji kolejnych redukcji, tylko żeby to, co zostało już postanowione, żeby były narzędzia do wdrożenia, ale też naszym ważnym zadaniem jest włączenie w to tak zwanego bilansu klimatycznego, a więc nie tylko redukcji, ale również pochłanianie, bo to powinniśmy działać dwustronnie, że jeśli emitujemy dwutlenek węgla i on jest pochłaniany przez roślinność, przez lasy i dojdziemy do neutralności klimatycznej, to jest ten cel, który możemy osiągnąć, więc tutaj będziemy bardzo mocno na to zwracać uwagę, aby również to pochłanianie było wliczane w ten bilans klimatyczny.
24. sesja konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia. Do Polski przybędzie około 30 tysięcy osób z całego świata. Halloween to tylko niewinna zabawa czy poważne zagrożenie dla duchowości. Polski episkopat wskazuje jasno, Halloween nawiązuje do praktyk okultystycznych.
31 października to Wigilia Wszystkich Świętych, jednego z najważniejszych świąt w Kościele. W tym czasie modlimy się za dusze zmarłych, podejmujemy refleksję nad kruchością ludzkiego życia i odwiedzamy cmentarze. Jednak coraz powszechniejsze staje się obchodzenie dnia jako Halloween. Tego dnia dzieci przebierają się za duchy i potwory, chodząc po domach i zbierając słodycze. Jednak to tylko atrakcyjne opakowanie, pod którym kryje się niezwykle niebezpieczna dla człowieka treść.
Zadaniem Kościoła jest chronić każdego człowieka, również chronić dzieci przed makabrycznymi scenami związanymi chociażby ze śmiercią i z Halloween.
Mówi ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik konferencji Episkopatu Polski.
Wszyscy wiemy, że to po prostu jest makabryczne, kiedy dzieciom daje się chociażby czekoladki w formie trumny czy inne makabryczne sceny są związane z obchodzeniem Halloween, ale to jest coś więcej. Kościół przestrzega przed nie tylko makabrycznymi scenami związanymi z Halloween, ale przed wchodzeniem w wywoływanie duchów, czy po prostu w kwestie okultystyczne. Zawsze to było w tradycji Kościoła, to jest w Piśmie Świętym i Kościół po prostu przypomina, jak jest nauczanie Jezusa Chrystusa, jak jest nauczanie Pisma Świętego.
Alternatywą dla Halloween są bale wszystkich świętych. Dzięki tej inicjatywie dzieci nie tylko mogą spędzić czas na wspólnej zabawie, ale też poznać historię Kościoła i pogłębić swoją wiarę. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Słowo "nie będziesz cudzołożył" kieruje nas do pierwotnego powołania, czyli do pełnej i wiernej miłości oblubieńczej, którą objawił nam i dał nam Jezus Chrystus, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej papież zakończył swoje rozważania na temat szóstego przykazania. Biskup Rzymu zaznaczył, że ten nakaz wierności skierowany jest do każdego mężczyzny i każdej kobiety. Papież wyjaśnił też, kim jest cudzołożnik.
To osoba niedojrzała, która swoje życie zachowuje dla siebie i interpretuje sytuację w oparciu o swe samopoczucie i zadowolenie. Zatem, aby się pobrać, nie wystarcza celebracja małżeństwa. Trzeba przejść od ja do my. Myśleć nie w pojedynkę, ale razem, we dwoje.
Ojciec Święty wskazał też, że każde powołanie chrześcijańskie jest oblubieńcze. Jest nim także, jak dodał, kapłaństwo, ponieważ stanowi powołanie, by w Chrystusie i Kościele służyć wspólnocie z całą miłością, konkretną troską i mądrością, którą daje Pan. Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież Franciszek przypomniał o przypadającej 1 listopada uroczystości Wszystkich Świętych oraz o wspomnieniu wiernych zmarłych, które obchodzimy 2 listopada.
Nawiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy, że mamy u Boga rzeszę świętych, którzy orędują w naszych potrzebach. Nie zapominajmy jednak, że wielu zmarłych także oczekuje naszego duchowego wsparcia. Wraz z Maryją, Królową Wszystkich Świętych, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, by zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Niech święci pomogą nam stawać się świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii wobec naszych braci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję Ojca Świętego Franciszka możecie Państwo obejrzeć w całości na stronie internetowej naszej rozgłośni. Uniewinnienie Asii Bibi to z jednej strony dobra wiadomość, ale z drugiej strony są obawy, że będzie ona bardziej narażona na dokonanie samosądu przez radykalnych wyznawców islamu, mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chrześcijanka z Pakistanu została uniewinniona przez tamtejszy Sąd Najwyższy. Kobieta była skazana w 2010 roku na śmierć za bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. Dziś Sąd Najwyższy nakazał zwolnienie jej, jeśli nie ciążą na niej inne zarzuty. Ksiądz profesor Waldemar Cisło informacje te odbiera z radością, zwracając uwagę, że pojawiają się one po obchodzonym w niedzielę Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym, kiedy wierni modlili się za chrześcijan w Pakistanie. Kapłan podkreśla jednak, że koniec dramatu Asii Bibi nie jest jeszcze pewny.
Ciągle są obawy, bo pamiętajmy o tym, o czym mówiliśmy podczas tego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Blasfemilo działa w ten sposób, że samosądy się dokonują czasami na ludziach, którzy są oskarżeni, czy słusznie, czy niesłusznie, o prawo o bluźnierstwie. Więc tu jest nasz problem. I tak jak pamiętamy, ten minister do spraw mniejszości religijnych został zaszlachtowany przez swojego kierowcę i z niego uczyniono potem bohatera narodowego. Tak wielu obserwatorów boi się, że Asia Bibi najbardziej bezpieczna była właśnie przebywając w więzieniu. I tutaj teraz pozostaje wielkie wyzwanie dla służb, żeby ją ci fanatycy nie zamordowali.
Asia Bibi była pierwszą kobietą w Pakistanie skazaną na śmierć na mocy drakońskiej ustawy za obrazę islamu lub Mahometa. Jej sprawa sięga 2009 roku. Skazanie jej oburzyło chrześcijan na świecie i stało się źródłem podziałów w Pakistanie, gdzie dwóch polityków chcących jej pomóc zostało zamordowanych. W trakcie ogłaszania wyroku kobieta była przetrzymywana w nieznanym miejscu, a po opuszczeniu więzienia ma opuścić Pakistan. Przeciw uniewinnieniu Asii Bibi protestują już setki islamistów. W całym kraju trwa policyjna akcja Znicz. Na drogi wyjedzie blisko 6 tysięcy policjantów. Wspierać ich będą funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Inspekcji Transportu Drogowego. Policyjna akcja Znicz potrwa do 4 listopada. Najwięcej patroli będzie na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy. Policjanci przypominają, by przed wyjazdem zadbać o stan techniczny swojego samochodu. Podkreślają też, aby kierowcy w czasie podróży na groby bliskich zwracali uwagę na pieszych, którzy bywają słabo widoczni na drogach. Oprócz tego przestrzegają m.in. przed nadmierną prędkością, o czym mówi podinspektor Violetta Dąbrowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Prędkość, ale prędkość nie tylko ta nadmierna, ale też ta, gdzie jest niedostosowana do warunków ruchu, warunków panujących na drodze. Tak naprawdę możemy o niej mówić kiedy? Właśnie tak jak w tej chwili jesienią zmieniają się te warunki na drodze. Mamy na przykład dozwoloną prędkość 50 lub 70, ale ona może być niewystarczająca do tego, aby kontynuować bezpiecznie jazdę. Dlatego ze wszechmiar tutaj uczulam wszystkich kierowców, zwłaszcza na tych długich trasach, aby nie tracili czujności, aby uważali na to, co dzieje się na drodze, kiedy pada, kiedy nagle pojawia się więcej liści. Droga hamowania może się bardzo mocno wydłużać, a nawet pojazd może wpadać niejednokrotnie w poślizg lub zachowywać się w zupełnie niekontrolowany sposób.
Równolegle do policyjnej akcji Znicz odbywać się będzie także akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem Nie zabijaj, chcę żyć. To wspólne przedsięwzięcie Policji, Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. W ten sposób policjanci i duchowni już po raz drugi chcą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.